kontestacja.
I witamy, witamy serdecznie. To jest wydanie główne w kontestacji w każdy poniedziałek po 21. Dzisiaj wydanie specjalne, nasz korespondent z Ukrainy, a witają się z wami Marek Zemsta
i Marcin Kugasiński. Dobry wieczór.
A dzisiaj mamy 24 stycznia, no właśnie, i napięcie na granicy Rosja-Ukraina zaczyna się bardzo, bardzo podgrzewać i o tym opowie nam Artur Latosiewicz. Witamy cię w naszej audycji.
Witam również wszystkich, pozdrawiam.
No i oczywiście będzie możliwość dzwonienia i o tym zaraz powiemy. Także startujemy kontestację, wrzucajcie innym linki. Na pewno wiele osób interesuje ten temat, więc jeżeli chciałby posłuchać na żywo, zadać pytanie, to jest właśnie ten moment. Udostępnijcie na social media. Ile? I już zaczynamy. Słuchajcie, jeżeli chcecie do nas zadzwonić, no to oczywiście jest dostępny nasz adres zadzwońkontestacja.com. To jest adres, który działa na każdej platformie, na PC-tach, na Macach, na telefonach, Androidach, iOS-ach i tak dalej, i tak dalej. Wchodzicie na stronę bez logowania, testujecie sobie kamerę, mikrofon i już jesteście z nami w świetnej jakości, wszyscy się dobrze słyszymy. Zrezygnowaliśmy ze Skype'a, ponieważ mało osób już go używa, słaba jakość i tak dalej, także zadzwońkontestacja.com. No i oczywiście napiwkikontestacja.com, to jest sposób, żeby przelać nam parę złotych na naszą działalność, na serwery i od 10 zł, jeżeli coś napiszecie, to pojawi się tutaj u góry takie przeczytane jakby wasza wiadomość, także możecie coś takiego wrzucić. No i cóż, oddaję głos w takim razie do Hugo.
A, dziękuję ci bardzo. Artur, także jeżeli w jakimś momencie usłyszysz głos gdzieś zza światów, to znaczy, że jakiś sponsor dorzucił się napiwkiem i wtedy należy zamilknąć, wysłuchać jego przesłania. Jak teraz?
Kontestacja.
Mateusz Morawiecki. 10 zł. Zastosujecie się w końcu do apelu i obniżycie donaty na 5 zł?
Nie.
Czy ciche dni mają się zmienić w ciche miesiące?
Nie. No tak, bo... właśnie. Morawiecki kazał, żeby wszyscy obniżyli, bo obniża VAT, żeby obniżyli o 5 zł, także my też powinniśmy.
Tak, ale inflacja nas zżera, więc tak będzie wyglądać dzisiejszy wieczór z sobą Artur. Słuchaj, Artur jest w środku Kijowa, w samym środku, czyli to się nazywa centrum po dzisiejszemu. Więc jeżeli pada internet, to znaczy, że być może Ruscy atakują, ale nie zaczniemy od tego, ponieważ słuchaj Artur, bo ty nie jesteś jakbyś tak przeciętnym mieszkańcem Ukrainy, tylko również masz dużo fajnych znajomych, tak samo jak my mamy dużo fajnych znajomych. Powiedz mi, co się stało w Tajlandii, ponieważ to jest news sprzed dwudziestu paru godzin. Co się stało w Tajlandii?
A moi znajomi tknęli podczas testu przed powrotem do Ukrainy. Utknęli na jednej z wysp. No niezbyt fajna sytuacja, ponieważ oboje dostali pozytywny test. Od razu mieli ewakuację do szpitala, tam jakieś dodatkowe testy. Zgarnęli ich do jakiegoś, jakby to powiedzieć, obozu, w którym muszą spędzić 10 dni. Także niezbyt ciekawa sytuacja. Od razu pokazuje, jak jest po prostu teraz turystyka. Nie wiadomo, czy to specjalnie tak robią, czy...
To ja może rozszerzę. Jakby dwójka, jakby tak para chciała wyjechać z Tajlandii i dostała test pozytywny w porcie lotniczym i nie, zostali zgarnięci.
Jeszcze w hotelu muszą robić sobie testy przed powrotem, po prostu przed wyjazdem z Tajlandii. Ponieważ oni tknęli jeszcze na jakiejś wyspie, z której muszą podróżować do Bangkoku, z Bangkoku dopiero w stronę Europy. Także utknęli na tej wyspie i na razie nie zanosi się na to, żeby szybko ją opuścili. Widziałem wczoraj zdjęcia i powiem szczerze, że nie chciałbym się tam znaleźć. Tak jakby z raju do piekła, ponieważ byli w takim ośrodku dosyć pięciogwiazdkowym, a teraz są w minus 3 gwiazdki, jakby to lekko powiedzieć po polsku.
Czy to była atrakcja, a czy jest właściwie w tej chwili atrakcja za darmo?
No nie, nie, niestety nie. Za sam przejazd. Ile? Za sam przejazd z tego ośrodka do szpitala, tam testy, jakieś różne rentgeny i te sprawy, $1800 za osobę, czyli już razy dwa. I za pobyt w tym ośrodku, gdzie tam praktycznie szczury latają po podłodze, $5500 za 10 dni. Także jeżeli ktoś się wybiera do Tajlandii, proszę przemyśleć podwójnie.
Zapraszamy! Zapraszamy.
Tak, dodajmy, że to nie jest jakiś drugi kraj, więc nie powinno to tyle kosztować.
Widocznie ktoś sobie to fajnie pomyślał, że no, hotele zarabiają swoje, a jeszcze państwo zarobi na turystach swoje.
Okej, okay. No to jest taki jakby przykład trochę w sytuacji nierynkowej i sytuacji właśnie lockdownowej. No, jak chcecie, to proszę bardzo, za kilkanaście tysięcy dolarów.
Jeżeli ktoś lubi ryzykować i ma pokaźny portfel, to czemu nie?
I wróćmy w takim razie do Ukrainy, ponieważ oczywiście zadajecie pytania na naszych tutaj Facebookach, YouTubach, Twitchach i tak dalej.
I dajcie łapkę w górę, dajcie serduszko, bo to nam więcej osób po prostu będzie mogło zobaczyć. Ja myślę, że temat jest ciekawy.
Dobra. Słuchaj, czy macie stresa w Ukrainie, że za chwilę zaczną latać bomby? I dlaczego tam jeszcze siedzisz?
Dobre pytanie. Ja się właśnie zastanawiałem, jak to wygląda.
Poczekaj. No,
jest. Adam Niedzielski. 10 złotych. 10 wyjątkowy gość. Czy to znaczy zaszczepiony? Bo słyszałem, że tam 65% to foliarz albo jeszcze Marcin z Adrianem. Normalny, zaszczepiony człowiek to tam skarb.
O, wrzuciły nam się dwa na raz, słuchajcie. Więc ja wyświetlę ten drugi jeszcze raz. Za chwilę. Żeby nie było, że nie wszedł. No, wystartujesz? Nie wystartuje, dobra, to za chwilę. Może przeczytam. To, że jest ciągle tylko 10 zł minimalnego na piwku, świadczy o tym, że Marcin...
Poszło.
Jacek Sasin, 10 zł. To, że jest ciągle 10 zł minimalnego na piwku, świadczy o tym, że Marcin z Adrianem nie dostali jeszcze rachunku za gaz, uśmiechnięta buźka.
Już, wystarczy.
Sorki za to, że się ten zgrało. Musimy to jakoś wyregulować.
Dobra, wracam do pytania. Czemu tam jeszcze siedzisz, skoro za chwilę zaczną ci spadać bomby na głowę?
No ciekawe pytanie. Powiem wam, że tu, nie wiem, w mediach to trochę inaczej wygląda. Cały świat, no wiadomo, nie schodzi to z pierwszych okładek i wiadomo z prime time'u, a tutaj na ulicy praktycznie się tego nie wygląda. Tu nie wiem, czy myślicie o tym, ale naprawdę Ukraina jest już 8 lat podczas no, tak jakby takiej sytuacji od 2014 roku, także ludzie są dosyć przyzwyczajeni. Może ostatnimi czasy, tak gdzieś dwa tygodnie temu, trochę dolar podrósł, także to jest jedyny tak jakby, nie wiem, minus tego, co się dzieje. A tak to ludzie dalej żyją, pracują, wiadomo, tam biznes już się przygotowuje do najgorszego, a ludzie no, żyją, muszą żyć, nie da się inaczej tego wszystkiego, jakby to powiedzieć, ogarnąć.
Okej, bo powiedz mi, Artur, ponieważ to jest takie trochę z wielu stron swego czasu, jakby ludzie się też pytali, dlaczego ludzie nie wyjechali z Niemiec. Wiedzieli, że tam będzie gdzieś tam wojna, albo z Polski, powiedzmy, może z Niemiec, może mniej, ale wiedzieli, że zaatakują Niemcy. Za chwilę tutaj wiedzie, wielki blitzkrieg będzie. Czemu oni tam siedzieli? Więc w sensie, że ludzie się tym nie przejmują, tak samo tak? Tak jak się nie przejmowali 70 lat temu, że będzie jak będzie, panie, no wczoraj było tak, jak może będzie jutro, a może nie będzie i tak dalej.
Dokładnie, no 80 już lat temu.
80.
Co ja mogę powiedzieć? Ludzie żyją, pracują. No, dzisiaj byłem w biurze, wszyscy normalnie, jak co w poniedziałek. Wiadomo, że już dyskusje odbywają się. A jaki masz plan? A co, jeżeli na przykład zacznie się tam za parę dni wojna gdzieś tam? Jaki jest scenariusz? Gdzie będziesz ten czas spędzał? Jak to będzie bez internetu? Ja osobiście prowadzę różne, jakby to powiedzieć, moje własne biznesy z Kazachstanem i odczułem na własnej skórze w styczniu to, że tam ludzie przestali mieć dostęp do internetu. I to mi się wydaje, że to na początku wszystkich najbardziej zaboli, bo to, nie wiem, to tak jak uzależnienie od cukru. Jeżeli się odetnie, to przez pierwsze dni boli.
I to jest naturalne pytanie, które jeszcze zadam, zanim oddam Markowi głos. Jak Ukraińcy, tudzież jak ty przygotowujesz się do wojny, skoro chcesz tam siedzieć?
Ja wiem, czy przygotowuje się. No każdy ma jakieś tam swoje zapasy, nie wiem, jakieś tam zgromadził pożywienie. Ja na przykład mam plan taki, że wyjeżdżamy, mamy dacze 40 km od Kijowa i na początku jakiegokolwiek kryzysu tam się przenosimy i będziemy sprawdzać, co tam, jak się sytuacja rozwinie. Tam mamy tak jakby własny dostęp do wody, fotowoltaikę, także będziemy mieli co jeść przez pierwsze parę tygodni.
Parę tygodni? Znaczy, sądzisz, że już się skończy wojna wtedy. A fotowoltaika to tak dostarcza prąd do ciebie, czy gdzie? Bo u nas... Poczekaj.
Kontestacja. Jacek Sasin. 10 zł. A to nie jest tak, że Władimir Władimirowicz po prostu przyjdzie po swoje?
To jest kolejne.
Do gościa.
To jest dobre pytanie.
Czy przyjdzie po swoje? Ja wiem, jak to można.
Na jakiejś ziemię. Rozumiem, że chodzi o to, że jakiś tam fragment, w którym nie wiem, może jest przewaga Rosjan, może oni by chcieli odłączenia i że po prostu ten fragment zostanie zaanektowany. No tak rozumiem to pytanie. Jak twoim zdaniem?
Tam cały czas się odbywają różne działania wojenne. Tak zwany Donbas, czyli doniecki i ługański obszar. Daleko od Kijowa, także to tego też się tak nie odczuwa. No, cały czas się mówi, co kilka tygodni ktoś tam ginie. Także ludzie się bardziej przyzwyczajają. Tam są właśnie ci prorosyjscy, jakby to można powiedzieć, mieszkańcy Ukrainy. Badania sprzed kilku lat pokazywały, że około 15% populacji Ukrainy jest tak jakby prorosyjska i używa rosyjskiego języka. Także ja wiem, czy to jest tak dużo? Mi się wydaje, że nie tak dużo.
Mm-hmm. No właśnie, ale może jeszcze tak obrócę to, jeżeli na ile jest jakby twoim zdaniem realne, że wojna się będzie odbywać na całym obszarze Ukrainy, a na ile realne jest to, że rzeczywiście tylko na tym wschodnim fragmencie?
Mi się wydaje, że bardzo mało realna, że na całej obszarze Ukrainy, ponieważ Ukraina jest wielka. To jest bardzo duży obszar, tu jest 40 milionów ludzi, także jest komu walczyć. I nie wiem, czy Rosja ma aż takie zasoby żołnierzy, ludzkie, materialne, żeby po prostu pakować się w całą Ukrainę. No wiadomo, najbardziej dla nich potrzebny jest ten obszar Donbasu, tam gdzie jest... Są zasoby różne materialne, także mi się wydaje, że im będzie zależeć bardziej na tym obszarze wschodnim, wschodnio-południowym, a nie po prostu na całej Ukrainie. Są różne mapy, pokazują, że praktycznie Ukraina jest otoczona i z Krymu i z Naddniestrza, czyli tam okolice Mołdawii i tutaj cała granica rosyjska i teraz Białoruś, także tylko obszar został wokoło Polski, tak jakby nie ogrodzony. Zobaczymy, jak się wszystko potoczy, ale mi się wydaje, że bardzo mało prawdopodobne, bo to już jest duża wojna, tak jakby powiedzieć.
Powiedz mi, Artur, taką jedną rzecz, ponieważ kilka lat temu Rosja zaatakowała właśnie wschodnią Ukrainę.
Nie Rosja, to nie Rosja, tylko tak zwane zielone ludziki. Rosja nie ma nic z tym wspólnego, nie, oficjalnie.
Dobra, ale jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Znaczy jakby mamy tutaj jakby perspektywę Polski. Polska jest ogrodzona ze wszystkich stron, z kilka krajów plus morze. I generalnie nie ma tak, że nagle jakieś zielone ludziki albo nawet z brandem albo bez brandu gdzieś wkraczają i coś robią. Więc, ale tak się stało na Ukrainie. I jak to wygląda na dzień dzisiejszy? W sensie ten wschód jest... Co się dzieje jakby w tej perspektywie? W sensie tam są ci Rosjanie? Coś tam się dzieje? Czy po prostu oni się wycofali i jest wszystko spoko? Nie, bo nie. Jakby... Okej,
tak, rozumiem pytanie. No do tej pory tam odbywały się takie działania wojenne z tak zwanymi separatystami, którzy chcą sobie zrobić swoje, jakby powiedzieć, niezależne republiki. I no, Ukraina walczy z nimi, tak? Podpisane są jakieś tam traktaty mińskie, jest tak zwana granica i cały czas odbywają się jakieś ostrzały, są po prostu jakieś okopy. Bardzo przypomina to jakieś, nie wiem, dla mnie pierwszą wojnę światową, gdzie ludzie po dwóch stronach są w okopach i po prostu czekają na jakiś ruch z drugiej strony.
Okej, okay, a ci separatyści, to oni tam jakby zajmują jakieś ważne tereny w tej chwili, czy po prostu sobie tkwią gdzieś?
Nie, mają dosyć pokaźne tereny, tak Doniecka i Ługańska. Tak jakby pół tego województwa.
Kontestacja. Adam Niedzielski, 10 zł. Pierdu o wojnie, a jak przygotowania do fali Omikronu?
Złośliwi sponsorzy.
Może o COVID-zie trochę później.
Dokładnie.
Jak umieścicie stawkę do 20, to przeskoczymy na inny temat.
Kusisz. Okej, czyli jakby siedzą i jakby, okej, czyli mają jakby zajęte tereny, które są wartościowe, tak?
Tak. No tam o co chodzi? Głównie o po prostu złoża tych wszystkich minerałów, w które Ukraina jest bogata w tamtych rejonach. Donbas to tak jakby dla porównania dla Polski taki jakby Śląsk, gdzie jest dosyć bardzo uprzemysłowiony. No i wiadomo, każdemu zależy na tych pokładach wszelkich.
Okej, Marku? Tudzież Rosji.
No tak, to zanim ja zadam swoje pytanie, to tak, tu odpowiem, bo ktoś się pyta, czy Łukasz się pyta, czy kolega mieszka na Ukrainie. Tak, jest w Kijowie, także jest to niepowtarzalna. Słucham?
Od 3 lat na stałe, także.
Od 3 lat na stałe, także no, niepowtarzalna okazja, myślę, porozmawiać z kimś takim. Zadzwoń kontestacja.com lub na czacie zadawajcie pytania, bo tu nie widzę nic konkretnego. Tutaj widzę, że próbują zmienić temat niektórzy, ale nie o tym rozmawiamy, nie od PK. Ja się zastanawiam, jeżeli od 3 lat mieszkasz, no to jakie są oprócz tego nastroje wśród twoich znajomych? Czy masz w ogóle szeroką znajomość z innymi mieszkańcami Kijowa, czy z jakichś może innych obszarów? Co oni mówią?
Głównie ja przebywam spośród tak jakby ludzi z Kijowa, tak mogę powiedzieć. Są też wiadomo inne miasta, w których mam znajomych, ale no, głównie Kijów i tutaj ludzie są dosyć spokojni. Nikt bardzo jeszcze nie przeżywa tego, tak jak na przykład, nie wiem, w mediach włączam sobie różne stacje, nie wiem, YouTube, wszędzie tylko wojna, Kijów już praktycznie w 2 dni Putin wejdzie do Kijowa i tutaj tak nie jest to odbierane. Tak jak już wspominałem, ludzie się przyzwyczaili do tego. Tu od 2014 podczas tych wszystkich strajków ludzie no, przeżywali to, wtedy już się przyzwyczaili do tego, do takich rzeczy, które teraz się stopniowo odbywają. I przypomnijmy, że to jest wojna hybrydowa, która już no, ma inne swoje tak jakby założenia. Tu kiedyś wjeżdżały czołgi, robił się blitzkrieg, a teraz no, nie wiadomo. Na przykład dla mnie to jest wojna teraz gospodarcza, ponieważ najbardziej cierpi na tym biznes. Wiadomo, no, kto przy zdrowych zmysłach teraz zainwestuje cokolwiek w Ukrainie. No, poza tym Rosja też traci. Widzieliście, co dzisiaj działo się na rynkach, na giełdzie rosyjskiej. Tak jak no inwestorzy zabierają pieniądze, zamieniają na dolary i i wywożą z Rosji, nie? To, to samo się dzieje w Ukrainie. Putin mi się wydaje, że chce zastraszyć wszystkich i zniszczyć tutaj Ukrainę gospodarczo.
No i padło pytanie właśnie może o to, czy jesteś prepersem finansowym i czy zamieniłeś hrywnę, czy trzymasz jakieś oszczędności w obcej walucie, czy to jest sposób na jakąś obronę?
Dobre pytanie, dobre pytanie. No jednak nie trafiłem w moment po prostu, kiedy wystrzeliła hrywna, czyli no spadła. Mam i hrywny, i mam dolary, i mam euro. Także, ale to związane z biznesem, ponieważ robię różne transakcje do Europy, także potrzebuję euro. Tutaj do płacenia w Ukrainie no hrywny, a dolary no tak jak wszyscy na czarną godzinę.
Masz kontakt z firmami, które są na Ukrainie. Jak one przygotowują się do wojny? Bo jakby firmy są pierwsze, które generalnie reagują na rzeczywistość chyba. Mhm.
Z tego, co rozmawiałem ostatnio ze znajomymi, to firmy już myślą, jakie będą podejmować działania na wypadek wojny.
Kontestacja.
Człowiek wolności 2021. 10 zł. Najpierw Gruzja, potem Ukraina, następnie państwa bałtyckie, a potem Polska.
Bez komentarza, jak rozumiem.
Więc jak firmy dalej? No?
Odwracając do tych firm. Moje plany, po prostu co robić na wypadek wojny, są takie no, pomysły i ludzie to realizują. Wynajmują już na przykład biura w zachodniej Ukrainie. Już to słyszałem od kilku znajomych, czyli to nie jest taki pojedynczy przypadek. Firmy myślą o takim rozwiązaniu, czyli o przenoszeniu swoich pracowników na wypadek wojny z biur w Kijowie do biur we Lwowie i tam w Łódzku, w tych wszystkich rejonach zachodnich. Co jeszcze słyszałem? Są takie przypadki nawet, że firmy załatwiają już dokumenty na wypadek, żeby można było wyjechać z Ukrainy, czyli jakieś wizy do Dubaju, pozwolenia o pracę w innych krajach, tego typu. No wiadomo, jeżeli ktoś ma biznes związany tam, nie wiem, w których wchodzi setki, dziesiątki milionów dolarów, woli zabezpieczyć to na jakiś przypadek i mieć, nie, wydać teraz nawet na te wizy i mieć na czarną godzinę, nie, może się przydać, może nie. Także zależy też od firm, wiadomo.
Okej, Marku.
No właśnie. Tutaj coś napisał, chciałem. Co sądzisz o prezydencie Załęskim?
Oficjalnie spadają mu notowania, ale mi się wydaje, że robi dobrą pracę i no, jego cały zespół, ponieważ no wiadomo, prezydent nie może tylko sam istnieć, ma grono różnych współpracowników i doradców. Mi się wydaje, że robi dobrą pracę, naprawdę jest tak jakby no, reprezentuje Ukrainę na tych wszystkich spotkaniach. Nie wiem, pomyślcie sobie, jeszcze kilka lat temu był aktorem, komikiem, a teraz musi spotykać się na, nie wiem, nawet z tym Putinem na jakichś spotkaniach, nie? To też jest ciekawe, tak jakby no, odnaleźć się w tej rzeczywistości. I na przykład pytanie do niego, czy on, no, gdyby wiedział, że będzie taka sytuacja, czy by dalej chciał no, iść, na, no, zostać prezydentem. Nie, mi się wydaje, że robi dobrą pracę.
Ale okej, okay. I tak łagodnie przechodzi w temat tego, jaki jest standard życia na Ukrainie. Czy to jest Reagan wasz? W sensie co się tam dzieje na Ukrainie? No bo generalnie Polacy nie emigrują na Ukrainę masowo, raczej w drugą stronę. Dlaczego tak jest według ciebie? Albo jaki jest standard życia na Ukrainie de facto?
No Ukraina jest dosyć podzielona, ja wiem. Ja przez to, że przybywam w Kijowie, to widzę tą lepszą stronę, tak jakby to powiedzieć. No tutaj w centrum jeżdżą bardzo dobre samochody, których rzadko można nawet spotkać w Polsce. Nie wiem, są bardzo drogie sklepy, ludzie widać, że mają pieniądze, a aby wyjedzie się gdzieś poza Kijów, to no jest tak jakby przepaść od razu. I tam już niestety ludzie tak dobrze nie wyglądają i tyle nie zarabiają. No, można, nie wiem, byłem ostatnio w Polsce i widzę różnicę. No, czego ci ludzie wyjeżdżają do Polski i do innych krajów pracować, na przykład do Czechów, do Czech, na Węgry. Mi się wydaje przez to, że zachód Ukrainy nie jest za bardzo uprzemysłowiony. Tam są typowo takie rolnicze rejony, gdzie no, ludziom opłaca się wyjechać na kilka miesięcy.
Stacja. Jacek Sasin. 10 zł. Ale przecież to będzie tylko zmiana szyldu. Coś jak akwizycja upadającej firmy przez większe korpo.
No ale to właśnie, dokładnie. Czy to nie jest tak samo, że zachód Ukrainy wygląda tak jak wschód Polski? Bo wschód Polski też wygląda beznadziejnie, no umówmy się. No tam niespecjalnie coś jest i też ludzie zarabiają jedną, no dwie trzecie tego, co cała reszta. Czy jest ta przepaść, czy nie ma tej przepaści?
Tak, tylko tutaj to wygląda dosyć no, bardziej drastycznie, czyli tutaj w Kijowie ktoś zarabia 2000 dolarów, a gdzieś na zachodzie Ukrainy, nie wiem, po 200-300 dolarów na miesiąc. I to jest to, o czym, nie wiem, dla Polaka pomyślisz, no ciężko by za to cokolwiek, no, jak przeżyć za te 200 dolarów, tak? No, ludziom jakoś się udaje, jakoś potrafili się odnaleźć w tych warunkach i są przystosowani do takiej rzeczywistości. No, a młodzi tak jakby wyjeżdżają za chlebem do no, tam, gdzie mają lepsze warunki. No i wyobraźcie sobie, no, mieszkasz w jakiejś małej miejscowości albo na tak zwanej na wsi i masz okazję pracować w Polsce, gdzie teraz można wyjechać na 2 lata bez pozwolenia o pracę i zarabiać te, nie wiem, tam 3000, 4000 zł, tak? No, możesz pomóc rodzinie, możesz pomóc sobie, możesz skończyć studia i tego typu sprawy, także no, mi się wydaje, że to ludzi przyciąga do Polski, że mogą sobie na kilka lat po prostu podnieść standard życia i nawet zaoszczędzić pieniądze, coś, nie wiem, zainwestować w Ukrainie, tak jak Polacy wyjeżdżali, przecież aby otworzyli granice, ja byłem tego przypadkiem, ponieważ mieszkałem 13 lat w Anglii, aby otworzyli granice po wejściu do Unii, bardzo dużo ludzi wyjechało. Ja pamiętam pierwsze lata w Anglii, tylko Polacy przyjeżdżali i Rumuni, Bułgarzy później, nie wiem, tam Polonia chyba około 2 milionów liczyła w Anglii, a teraz widziałem ostatnio badania jakiejś telefonii komórkowej, że około 3 miliony Ukraińców w Polsce, także też dosyć dużo. Przeliczając na ile teraz osób mieszka w Polsce, 37 milionów, 38, tak? To dochodzi do no, 10%, także to jest też pokaźna liczba. No ale nie ukrywajmy się, pomaga to naszej gospodarce, są zapełnione po prostu różne pozycje, tam gdzie ciężko znaleźć pracowników. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.
Okej, dzięki. Ja znowu przypomnę, że można zadzwonić na zadzwońkontestacja.com i bezpośrednio zadać pytanie, a na razie patrzę, co się dzieje na czacie. Tutaj Wódz proponuje inwestowanie w kruszce, kryptowaluty, ale pytanie od Michała. Czy na Ukrainie można łatwo dostać pozwolenie na broń palną? I czy w ogóle ludzie to robią w twoim otoczeniu? Czy słyszałeś o takim przypadku, że ktoś w ten sposób właśnie się przygotowuje?
Jakby to można powiedzieć oficjalnie? Nie. A nieoficjalnie wygląda to trochę łatwiej niż w Polsce. Nie trzeba przechodzić różnych tam długich kursów, badań. Tutaj wystarczy mieć po prostu w domu zabezpieczenie, że trzeba mieć safe, trzeba po prostu pokazać, gdzie to broń będzie się przechowywać, przejść jakiś taki łatwy kurs i no, łatwiejszy jest dostęp do broni niż w Polsce na pewno. O cenach nie wiem jaka jest cena tej broni, ale jest dosyć łatwiejszy dostęp i przez to w statystykach nawet broń jest bardziej dostępna niż w Polsce. Ja zadam pytanie, a czemu w Polsce jest
mniej dostępna? Człowiek wolności 2021. 10 zł. Lech Kaczyński powinien być uznany za polityka tego 30-lecia. Zmienił bieg historii i wpłynął realnie na nią. My staramy się ten bieg kontynuować. Polska byłaby dziś gorsza, gdyby go nie było.
No, znowu nie na temat, okej. Okay. Rozumiem, że w kontekście Ukrainy to nie Leszek Balcerowicz, tylko Kaczyński odpowiada za ten cud gospodarczy. Pytałeś, dlaczego w Polsce trudno o dostęp do broni, tak?
Nie, no właśnie, jeżeli tu jest łatwiejszy dostęp, a czemu w Polsce jest taki trudny, nie? To też można patrzeć na to. Czy może tu nie jest łatwiejszy, tu jest normalny dostęp do broni, a w Polsce jest trudny.
To czekaj.
Mamy tą mapę gdzieś, czekaj, o.
Dobra, to ty szukaj, a ja się tutaj włączę, to może tam w ofie rzucaj. W Polsce mamy od 1,68 do 2,4 bodajże. Okej, okay, teraz będzie o 1,3 nawet jest na tej mapie.
Broń na
6,6.
Słuchajcie, ja widziałem tutaj dane, dochodzi to nawet do 10, także to też jest na 100 mieszkańców.
Dokładnie, ja mam tam dane w sensie do 8 gdzieś tak, Ukraina jest porównywalna. Generalnie wychodzi, że Ukraina ma 4 razy więcej posiadaczy broni niż Polska, krótko mówiąc.
Na 100 tysięcy.
No na cokolwiek, 4 razy więcej.
No tak, ale...
Okej, okay. Więc w Polsce, żeby mieć broń, trzeba zrobić sobie ten kurs jakiś tam, trzeba być niekaralnym, sąsiedzi muszą na ciebie nie nadawać, bo jak sąsiad powie, że on się awanturuje, to wtedy nie dostaniesz posiadania, pozwolenia na broń. I trzeba sobie kupić tą broń, ona tam kosztuje tam ze 2-3 tysiące. Trzeba mieć tą właśnie to, co tam mówiłeś bodajże, tą szafę pancerną, nie wolno jej przenosić jakoś specjalnie, a jak już przenosisz, to w stanie rozładowanym i tylko w uzasadnionym przypadku i no generalnie i trzeba, aha, jeszcze najważniejsza rzecz, trzeba mieć ze 3-4 bodajże turnieje odbyte w roku, czyli trzeba podpisać, że odbyłeś turniej i wtedy ci nie odbiorą tego pozwolenia.
Aha, to takie pozwolenie sportowe, tak? Bardziej w tym sensie.
Tak, no bo kolekcjonerskie jest dużo trudniejsze. No tak w skrócie to jest najprostsze. Tak, jedno z tych kilku. Bo oczywiście możesz być myśliwym i tak dalej też, ale chodzi bardziej o to, żeby mieć pistolet pod ręką. Nie chodzi, żebyś z karabinem chodził, nie? Więc tak to wygląda w Polsce. A jak to wygląda na Ukrainie? Chyba, że nie wiesz, bo to jakby tego nie uzgadnialiśmy, tego pytania.
Powiem tylko, że mamy słuchacza, który...
Nie uzgadnialiśmy żadnych pytań, także od razu sprostując, nie uzgadnialiśmy żadnych pytań. Ja jeszcze dodając do Polski, ostatnio byłem w Zakopanem i pamiętam podróż z Krakowa do Zakopanego i takie wielkie billboardy. Pozwolenie na broń już w 90 dni. Czyli tak jakby to jest długi proces, tak? To nie jest takie łatwe. A tutaj nie wiem dokładnie, kto się odbywa, ale na pewno nie 90 dni. I jakby to powiedzieć, Ukraina ma swoje plusy, że nawet jeżeli to by było 90 dni, to można to przyspieszyć. Jeżeli, mam nadzieję, że mnie wszyscy rozumią.
Okay. Dobra, wpuśćmy słuchacza. Witamy cię, jest z nami.
Dobry wieczór, cześć.
Coś tam słychać? Tak, słychać?
Słychać, ale dobrze, bo z Linuxa lecę. Tak się zastanawiałem, Artur, powiedz mi, czy gdybyśmy hipotetycznie sobie podzielili Ukrainę na dwa, tak, czyli na tą lewą i prawą, jak my tutaj tłumaczymy, czy nie lepiej byście na ten wyszli, ponieważ prawda jest taka, że prawdopodobnie Rosja będzie chciała w wschód, a zachód, takie podejrzewanie mam, jak to mówił policjant, który mnie kiedyś zatrzymał, że on ma podejrzewanie i tak się zastanawiam, czy czasami nie okaże się, że z tej reakcji Niemiec, czy Niemcy nie będą chcieli właśnie zachodniej części, ponieważ u was zachodnia część to są bardzo dobre ziemie, po pierwsze. Po drugie, no właśnie, tak się zastanawiam, czy, bo wy jesteście teraz w tej sytuacji, gdybym byliśmy na początku lat 90. i faktycznie tylko u was jest większa kultura, jak jesteście w Polsce niż jak my byliśmy w Niemczech i no w Niemczech w większości. W Niemczech i we Francji. Nie no, u nas wyjeżdżali, do Niemiec wyjeżdżał element bardzo zaściankowy i jak się urwał tutaj z łańcucha, no to pojechał do Niemiec bardzo często, jak szedłem parkiem w Dortmundzie, to słyszałem w krzakach pijanych naszych i tak dalej. Wy się zachowujecie zupełnie inaczej. Zdarza się, że ktoś jest pijany, ale nie ma takiej trzody, tak? No właśnie. I czy nie podejrzewacie, że ta cała zadyma po prostu się skończy tym, bo ja mam taką teorię, że skończy się po prostu tym, że po tym wszystkim do nas i do was przyjadą bracia starsi z Izraela, ponieważ 50% musi od nich wyjechać, ponieważ mają za mało zasobów, za mało wody i tak dalej, i tak dalej. Czy to się tym nie skończy? Czy wy na Ukrainie o tym też słyszeliście i myśleliście?
No ja wiem, nie dochodził aż do takich drastycznych na razie wniosków, ale podzieliłbym tak jakby Ukrainę na cztery nawet części. Także wzdłuż Dniepru na pół, czyli wschód-zachód i jeszcze po środku północ-południe. I nie wiem, gdybym był na miejscu Rosjan, to atakowałbym albo zajmował to częściami i zaczął od tych najbogatszych terenów, tak? Czyli tego południa i południowego wschodu. No i na tym Ukraina by najbardziej straciła, ponieważ no, tam jest jednak jest jakiś przemysł, są jakieś bogactwa i bez tych terenów ciężko byłoby funkcjonować no, Ukrainie i po prostu jakoś gospodarczo przejść przez to wszystko.
A jaki jest nastrój w ogóle? Czujecie jedność, czujecie się zwarci, czy czujecie po prostu, że część z was pójdzie w stronę właśnie Rosji, część z was po prostu jakby co ostatecznie podpisze tak zwaną kenkartę i tak dalej?
W stronę Rosji na pewno nie pójdzie dużo osób, ponieważ przez te nastroje po 2014 roku tak jakby dużo ludzi, nawet którzy wcześniej myśleli o Rosji albo myśleli w tą stronę, to się odwróciło. Czyli tak jakby od tamtych lat już w społeczeństwie kreuje się takie nastawienia dosyć patriotyczne, nawet bym powiedział czasami za bardzo, ale...
Nacjonalistyczne.
Tak, troszeczkę tak, ale na pewno będzie dużo osób do walki i to na pewno o tym Putin wie i kalkuluje to, że będzie ciężko. Także...
No właśnie. Ja tutaj apeluję do słuchaczy, żeby zrozumieli jedno, że Ukraina, która jest w obecnej sytuacji, jest dla nas bardzo ważna, ponieważ jest to, jakby nie było, państwo zaporowe przed Rosją. Także tak, powinniśmy wspierać oczywiście bronią i na wszelakie sposoby nie pakować się tam, broń Boże, ponieważ nie powinniśmy wtrącać się na razie. Uważam, że Ukraińcy są zdolniejsi od nas i bardziej prężni i jest ich więcej i mają czego bronić, ale powinniśmy wspierać, jeśli możemy, ponieważ jak na razie będzie to bardzo trudna sytuacja. Jeszcze mam jedno pytanko do ciebie. Byłeś w UK. Powiedz mi, czy dużo organizacji z UK działa na Ukrainie?
Jest tego trochę. Są tak jakby te NGO, czyli Not Profit Organizations. Teraz dużo się słyszy o tej pomocy wojskowej, tak? Ale przed tym jeszcze kryzysem teraz dużo fundacji wspiera tak jakby z Anglii firmy w rozwoju, z tak jakby lekkim know-how. Coś mógłbym powiedzieć tak jak fundusze europejskie, tylko to są fundusze, nie wiem, światowe, nie wiadomo skąd. Może z Izraela, nie wiem, tak jak ty wspomniałeś. Ale nie, jest taka pomoc. W mediach bardzo dużo się o tym mówi teraz, no tak jak chyba w polskich też słyszeliście o tej pomocy wojskowej, wysyłają jakieś tam broń do...
Nie przez Niemcy.
Tak, nie przez Niemcy. Chociaż to sprostowali, a później okazało się, że nie, Anglicy nie podawali, nie starali się o pozwolenie na przelot nad Niemcami, ale to może tak miało to być. Media poszło, że Niemcy nie pozwolili, tak?
Teraz jest zrozumiałe, dlaczego z Niemiec bezpośrednio trasa szybkiego ruchu była robiona przez Polskę do was. W razie W będziecie mieli problem ze strony Rosji, ze strony też. Tak, takie podejrzewanie, tylko mam także, sorry, że tutaj takie teorie i tak dalej. W każdym razie chciałbym, żebyś wiedział, że ci dojrzalsi, którzy pamiętają, jak to było w latach 80. tutaj, doskonale czują atmosferę, jaka u was jest. I zależy nam na tym, żebyście przede wszystkim walczyli. A do rodaków, którzy słuchają, których zapraszam, żeby tu zaglądali i sponsorowali tą audycję, mimo wszystko mam taką informację odnośnie broni. Wszyscy od jutra, od 6.00 będziecie mogli broń nosić razem ze sobą. Pamiętajcie o tym, że siekiera nie jest bronią, a kosa nie jest bronią. I nie świrujcie, że chcecie mieć broń, ponieważ tak naprawdę strzelić do człowieka, jak się strzeli do człowieka, to no parę minut możemy naprawdę nie czuć rąk i nóg, ponieważ tak się trzęsą. Także spróbujcie wziąć zwykły młotek. Taką propozycję mam. Jeśli ktoś tak chce bardzo intensywnie broń posiadać, weźcie młotek i zabijcie zwykłą mysz. Jeśli dacie radę, nie ma sprawy. I to wszystko. Także dziękuję ci bardzo, Arturze. Myślę, że również. Wszystko dobrze.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam panowie. Dzięki, dobranoc.
Dzięki Tomku. Tomek zadzwonił przez zadzwońkontestacja.com i ty też możesz, jeśli masz pytanie, jeśli chcesz skomentować, to zapraszamy cię, jak również do napiwkikontestacja.com. Tutaj te napisy, które nam przeszkadzają cały czas i coś mówią, to właśnie przez tą stronę. A ja już widzę kilka pytań na czacie, więc zaraz może do nich przejdziemy. Jakieś jeszcze pytania, Hugo? Coś chcieliście dodać? O, i znowu się pojawiło.
Stacja. Człowiek wolności 2021. 10 zł. Mój brat wykazywał się możliwością przewidywania. Zrobił wiele dla uporządkowania administracji warszawskiej. Naprawił finanse miasta, gdy rządził stolicą, to pieniądze w budżecie były. Miał ten dar, aby rządzić.
I teraz stanie...
Obawiam się, że to już rzeczywiście ktoś wykupił jakiś budżet, żeby propagandę tutaj u nas zapuszczać. No ale trudno. Wolność słowa jest radio ludzi wolnych, można sobie powiedzieć. Mark Berry. No?
Okej, Artur, czy liczycie, w sensie ty, czyli Ukraińcy, tak, teraz ci utożsamiam już z Ukraińcami, czy liczycie, że ktoś wam pomoże? Zewnętrznie.
No wszystkie strony, wszystkie oczy odwrócone są na USA, wiadomo. Chyba w Polsce też tak samo.
No.
I Ukraina liczy głównie na USA. I no nie kryje się z tym. I to chyba najgorzej denerwuje braci ze wschodu, że po prostu USA może na ich, wy to tak nazwaliście, na ich podwórku, tak? Robić sobie co chce. No Ukraina ma aspiracje, wiadomo, wejścia do NATO i do Unii Europejskiej i myśli po prostu o pomocy głównie z USA. No, na Niemcy już chyba nie ma co liczyć. Zostaje jeszcze Francja i Wielka Brytania. No, Francja, nie wiem, dosyć jest neutralna.
Ale jeżeli Joe Biden zapowiada, że ograniczona interwencja na Ukrainę będzie spoko, nie? A taka nieograniczona nie będzie spoko, to jakby wciąż tam jest jakaś jakby wiara w to, no bo jakby Polska nie miała tej obrotu informacji takiej, nie? Że w 39 czy tam 8, że być może nam pomogą, nie? Ale nie mogliśmy tego zweryfikować. No a teraz już możecie, ponieważ mamy Twittera już w dzisiejszych czasach. No. Możemy zweryfikować. USA nie pomogą. Ktoś tam wierzy w to?
Nie, no ja wiem, czy nie pomogą. Wiadomo, każda pomoc będzie się liczyć. Mi się wydaje, że będą pomagać to przez eksport swojego uzbrojenia dla różnych sił, które będą tu bronić Ukrainy. Wszystko zależy od tego, jak się sytuacja rozwinie. No, nikt nie myśli o tym, że USA będzie wysyłać swoje czołgi, ale na przykład, nie wiem, jakieś karabiny, jakieś wyrzutnie, bazuki, o tego typu rzeczy. Są jakieś transporty, wiadomo, dużo się też są oficjalne, a są też nieoficjalne, także Jeżeli te nieoficjalne są kilka razy większe od tych oficjalnych, to już jest dobrze.
Okej.
Okay. Jeszcze wspomnę, że Ukraina, tak jakby po 2014 roku, to już ta armia to nie jest to samo, co wcześniej. Na pewno mają różne tryby i przygotowane plany, nie wiem, razy 50 na wypadek tego, na wypadek tamtego, ponieważ 2014 rok pokazał, że nie byli przygotowani do, nie wiem, wejścia tych zielonych ludzików na Krym i na wschód Ukrainy, a teraz na pewno inaczej by to się potoczyło i te 8 lat pomogły, mieli dużo czasu na przygotowanie się i na pewno dozbrojenie. Ja nie mówię tu o jakichś rzeczach służących do ataku, ale do obrony i po prostu nawet przygotowali tych terytorialsów, tak jak w Polsce, to jest na pewno dużo pomoże. Armia jest większa niż Polska, tak? Ile teraz Polska ma? 120 tysięcy, tak? 100 tysięcy? Nawet nie wiem.
Koło setki, to coś takiego, no.
Tak, to tutaj jest dwa razy tyle, także Putin nie będzie miał łatwo. I też nie myślę, że się ktoś będzie poddawał i oddawał skrawka tak łatwo, jak to się Putinowi myśli.
I ja chciałbym przejść później do rynku medialnego, ale Marku, jeżeli chcesz pociągnąć temat.
Pytanie, nie wiem, czy ono się nie powtarza, no ale dobrze. Wiktor zapytał, czy myślisz, że w najgorszym scenariuszu Kijów skapituluje, zostawiając całościowo państwem zależnym, czy raczej Rosja znowu oderwie kawałek, a rząd Ukrainy, a Ukraińcy przenieśliby się do części zachodniej, tracąc po prostu część terytorium?
Nie wydaje mi się, że to jest taki scenariusz, że Kijów może skapitulować. To jest bardzo duże miasto i może się bronić długo i po prostu musiałoby się, nie wiem, co wydarzyć.
Czyli najgorszy scenariusz według ciebie to jaki?
To taki, że Ukraina wschodnia i południowa padnie, a Kijów dalej się będzie bronił. Także Kijów nie widzę takiej perspektywy. Tutaj jest czego bronić. Są plany dużo różnych bunkrów, stacje metra są przystosowane jako takie wielkie schrony. Nie wiem, czy wiecie, jest taka ciekawostka, w Kijowie jest najgłębsze metro, jest stacja metra, która jest 107 metrów poniżej tego poziomu, jakby to powiedzieć, brakuje mi czasami słów po polsku, pierwotnego, czyli od wejścia do najniższego poziomu jest 107 metrów, to jest rekord na świecie. I tam wszędzie metro było budowane w latach 50., 60., tam jest tyle wszystkich schronów, różnych tajemnych przejść, że nie wiem. No wiadomo, Ruscy pewnie mają te wszystkie plany, bo to było budowane jeszcze za ich czasów.
Kontestacja.
Adam Niedzielski, 10 zł. Ten Godlewski to niezła pipka. Ja mam 200 tysięcy na sumieniu i ani razu mi noga czy ręka nie zazdrzała. Ani nawet głos.
No dobra, to już po bandzie było. Rozumiem, że chodzi o nadmiarowe zgony. Dobrze. To wracając do tematu. Pojawiają się też takie może spekulacje, że tak naprawdę do żadnego zajęcia wojny, incydentów nie będzie dochodzić, tylko Putin chce coś ugrać. Taki jeden temat, który słyszałem, że być może chodzi o przeforsowanie Nord Stream, być może jakieś inne chce sobie załatwić. Czy takie pojęcie jakby jest, czy ludzie tak też to postrzegają w Kijowie?
No, Nord Stream już praktycznie jest. Tam czeka tylko na jakieś ostatnie licencje i to mi się wydaje, że raczej Rosja nie ponosiłaby takich kosztów. Gdzie to chodzi, to chyba ktoś policzył ostatnio, widziałem, że do 50 milionów dolarów dziennie koszt utrzymania wojska przy granicy, w stan gotowości i te wszystkie rzeczy. Także nie wiem, przy zdrowych zmysłach ten koszt musi się jakoś zwrócić, tak? To jest, nie wiem, czy oni wydają takie pieniądze na nic i nic z tego nie będzie. Na pewno będzie coś, tylko musimy poczekać na rozwinięcie sytuacji i zobaczyć co. Mi się wydaje, że Nord Stream już będzie nawet no, nie ponosiliby takiego kosztu przez tylko tyle, że chcą Nord Stream 2.
O,
ja zapraszam jeszcze na do telefonowania, bo fajnie mi się rozmawiało i fajnie prowadzić taką no, gorącą dyskusję z kimś przez telefon. Także zapraszam.
Tak, to ja sobie pozwolę zrobić chwilę przerwy, bo Hugo nam zniknął, więc może po prostu dołączy i zaraz powiem, jak dzwonić i gdzie w ogóle można nas słuchać. A wy słuchacie wydania głównego w kontestacji. W każdy poniedziałek po 21:00 zapraszamy was do udziału na żywo na zadzwoń.kontestacja.com. Można się wdzwonić, można bezpośrednio, tak jak tutaj widzicie na ekranie, być uczestnikiem audycji, zadać pytanie i coś może skomentować, co wolicie. Możecie również wrzucać napiwki na napiwki.kontestacja.com i możecie nas w ogóle słuchać na tych kanałach, które wam teraz wyświetlam na dole, czyli wideo to oczywiście YouTube Kontestacja TV oraz Odyssey. Na Facebooku mamy kanał Kontestacja, na Twitchu tak samo się nazywa i również są nagrania audio. Gdyby na przykład ktoś wolał sobie pobrać MP3, żeby mieć potem w offline sobie posłuchać albo po prostu słuchać, kiedy coś innego robi, to dostępnie jesteśmy na Spotify'u, Podbinie i Anchorze. To są nasze kanały, to wszystko na dole wyświetlam, także zapraszam do korzystania i zapraszam do dzwonienia raz jeszcze zadzwońkontestacja.com i pojawiają się jakieś pytania na czacie. Jak wysokie jest cło, jeśli sprzedaje się na Ukrainę? Nie wiem, czy takie informacje masz.
Zależy co. Nie? Ukraina ma podpisaną umowę o wolnym handlu z Unią Europejską, także nie wydaje mi się, że jest jakieś cło. Przynajmniej ja o tym nie wiem. Przy imporcie towarów wiadomo, są jakieś tam opłaty, ale jest wolny obrót towarów, także nie ma jakiegoś cła, tak jak wysyła się, nie wiem, coś do Chin. A co Greg sprzedaje?
No właśnie, napisz, co sprzedajesz, czy chciałbyś coś sprzedawać. A w ogóle tak obracając pytanie, jakie biznesy warto na Ukrainie otwierać? Czy coś byś proponował, gdyby ktoś tam chciał jechać, inwestować po prostu jakieś pieniądze?
Jasne, no wiadomo, jest to trochę mniej, no gorzej rozwinięty kraj niż Polska. Wydaje mi się cokolwiek związane z energią, ponieważ koszt energii tu jest dużo mniejszy. Te wszystkie opłaty i za kilowaty i to po prostu bardziej jest opłacalne niż w Polsce. No wiadomo, siła robocza tak samo. Polepsza się teraz stan dróg, także transport. No wiadomo, zostaje granica. To też z tym jest różnie, z przekraczaniem granicy i z importem, eksportem towarów. A z cłem muszę się zastanowić, ponieważ nie mam takich dokładnych danych. Tekstylia.
No nie wiemy.
Niestety. Jeżeli Greg zostawi informację, może siebie, tak, to mogę pomóc.
Właśnie, czy w ogóle jesteś chętny jakiś offline kontakt zostawić, gdyby ktoś był zainteresowany kontaktem z tobą, gdzie cię możesz szukać?
Na LinkedIn.
Okej, okay, na LinkedIn.
Jacowicz, łatwo mnie znaleźć. Ja ogólnie pracuję w mediach, pomagam firmom tutaj w kontaktach z mediami.
Człowiek wolności 2021. 10 zł. Świętej pamięci. Lech Kaczyński jako prezydent RP podjął misję polityki historycznej. Dbał o pamięć innych, prowadził program podmiotowej polityki zagranicznej. Budował polską pozycję i walczył o lepszy status dla naszego bezpieczeństwa.
Tu już jakieś trolowanie zaczyna. Dobra, jeszcze to dopuszczamy.
Ale za kasę, jakby to jest super. Pamiętam w kontestacji, kiedy było trolowanie jakby za darmo.
Znaczy teraz też by można, nie żebym kogoś podpuszczał, ale cieszymy się, że...
Ktoś pyta, czy Artur pije yerba mate. Niestety nie, to tylko herbata zielona.
Okej. Ktoś podpowiedział, o, Michał się zna, więc odpowiada, widzicie, to ja odpowiem, że na Ukrainie są podatki, które nie są cłami, a działają jak cła. Występują również tak zwane niewidzialne bariery wejścia na rynek. O, temat złożony do Michała, trzeba widzę uderzać z pytaniami. Na Facebooku go szukajcie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, Hugo, z twojej strony? A,
no, liczne oczywiście. Przepraszam, że chwilowo byłem poza anteną, więc nie wiem, o czym mówiliście, ale w takim razie, jeżeli się powtarzam, to mnie poprawcie. Ja chciałbym się zapytać, jak wygląda rynek? Jak wygląda informacja na Ukrainie? Czy tak jak w Polsce, że ludzie mają jakieś tam kilka głównych stacji telewizyjnych, mają to jakieś tam Polsat, TVN, tam i to, która się to nazywa TVP, tak to się nazywa, ale generalnie mają gdzieś, w sensie, bo nikt tego nie bierze na poważnie, tylko po prostu czerpią informacje z internetu. Czy to wygląda inaczej? To tak, to jest pierwsza część pytania, ale to teraz się z tym zostawię.
Jasne. No to wygląda bardzo podobnie jak w Polsce. Jest kilka takich czołowych stacji. Tutaj jest to podzielone pomiędzy tak zwanych oligarchów, czyli wszyscy majętni obywatele Ukrainy mają swoje po prostu telewizje, portale, różne gazety i oni to kontrolują. Także można się domyśleć, że to jest no, kontrolowanie na własną potrzebę, tak? Także to jest tak podzielone. Jest
okay. Czyli tak samo jakby jest jednak większość, bo w Polsce też większość ludzi ufa tym trzem stacjom, plus tam jeszcze mają te portale, mają Onety, mają tam Interię w tej chwili. Okej, okay. Czyli jakby jest tak. Spora część, która czerpie informacje z mainstreamu tak zwanego, a jest jakaś mała, jest jakaś mniejsza część, która czerpie z normalnych źródeł, tak?
No wiadomo, media, trzecia władza, tak?
Nie wiem, pytam się.
Tak. To jest podobnie jak w Polsce. Tu nie ma żadnej dużej różnicy. Z tym, że no w Rosji na przykład, nie wiem, jest to bardziej ocenzurowane. Tutaj nie ma takiej cenzury, jest bardziej... jakby to media nie są kontrolowane i narzucane od rządu po prostu, że mają podawać to, co rząd sobie zażyczy, a bardziej kontrolowane jest to przez tych oligarchów i tu różne są podejścia biznesowe. Także oni to pod siebie robią bardziej pod, jakby to powiedzieć, pod ich zagrywki biznesowe, a nie pod politykę.
W takim razie, druga część pytania, jaka jest opinia medialna tak zwana, szeroko pojęta, jaka jest opinia Polski w Ukrainie, na Ukrainie? Czy kim my tam jesteśmy? Bo wy jesteście z jednej strony, nasi przyjaciele gdzieś tam, a z drugiej strony to wy mordercy. No to takie są dwa gdzieś tam bieguny w Polsce. To kim my jesteśmy u was?
Nie, Polska jest dosyć dobrze odbierana. Jesteśmy tam Polska jest w czołówce partnerów gospodarczych. No i wiadomo, teraz 3 miliony Ukraińców i chyba robi nam największą reklamę, ponieważ pokazują Polskę z dobrej strony, dają pracę, zarobki. Także nie, Polska tutaj jest dosyć dobrze odbierana i uważają Polskę tak jakby za wzór do naśladowania, ponieważ nie wiem czy wiecie, na początku lat 90. Ukraina miała podobne albo nawet wyższe PKB, a później to się potoczyło wszystko w złą stronę i raczej przeciętnemu Ukraińcowi chciałoby się po prostu dążyć w stronę Polski i do tych wszystkich zmian, które Polska przeszła, ustrojowych i gospodarczych. Tak jak wspomniałem, odbierane jest za wzór. Ja poprzez swoją pracę współpracuję dużo z Polską, z Czechami, ze Słowacją, I Polska bardzo dobrze jest odbierana. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie.
Tak, tak. Marek, coś wyświetlasz.
No wyświetlam właśnie ten wykres, o którym mowa. PKB na przestrzeni lat 90. No prawie do dzisiaj. No tutaj liberalni komentatorzy, powiedzmy, mówią, że to zasługa planu Barcerowicza, no tego otwarcia na Europę, na rynek europejski, no i pewnie rzeczywiście Ukraina chciałaby w tą stronę iść. I mamy kolejne pytania, a ja się zapytam, jak już jesteśmy przy tym temacie, to ja może się jeszcze zapytam. No, nowy rząd, kilka lat już minęło, jeśli dobrze pamiętam, dwa chyba, trzy lata, tak? Było sporo nadziei właśnie, że w tą stronę pójdzie, że będzie liberalny, że będzie otwierał rynek, że będzie wolnościowe gospodarcze reformy robił. I jak to jest w tej chwili w twojej ocenie? Czy to się udało?
No, czy ja wiem, wydaje mi się, że to łatwo zaplanować, a trudno zrobić. Dużo było, po prostu Zieleński przy jego wyborze miał poparcie 75%. To też jest tak jakby dali na wyrost tak jakby to poparcie. I wiadomo, wszyscy chcieliby, żeby te wszystkie zmiany przeprowadzić na teraz i żeby efekty były od razu widoczne, a to no jednak wiemy, że realia są inne i co innego zaplanować, a co innego to wdrożyć i no, żeby te wszystkie ustawy przeszły przez Radę, przegłosowane. No potrzeba do tego czasu. No mi się wydaje, że Ukraina ma dobrych, Zieleński ma swoich dobrych doradców, którzy naciskają mocno na IT. W niektórych sektorach nawet muszę powiedzieć, że jest bardziej, jakby to powiedzieć, ogarnięta niż w Polsce. Jeden z pierwszych krajów chyba, gdzie jest pierwszy digital passport. Teraz dużo nacisku jest na krypto. Dzieci w szkołach uczą się o krypto. Tutaj dużo biznesu z tym związane. No, powiązane jest to przez to, że tania energia. Ale po prostu, jakby to powiedzieć, przeskok ten cywilizacyjny tu odbywa się szybciej, ponieważ nie wiem, rozwijane są różnego rodzaju technologie, nawet takie, no nie wiem, dla takiej Anglii, która jest konserwatywna, nie do pomyślenia, a tutaj szybciej to się odbywa, przez to, że ludzie chcą po prostu tego przeskoku. To tak jak ja sobie to porównuję, w Polsce szybko banki mogły wprowadzić online banking, ponieważ u nas nie było książeczek czekowych, czy tam nie wiem, tutaj to samo się odbywa, a od razu każdy ma po prostu bardziej ogarnięty jest digital, cyfrowo, nie wiem, sorry, znowu brakuje mi słów.
Nie, spoko. Dobra, to co, lecimy z czatem?
Może ktoś zadzwoni, nie? Czekamy
no na... właśnie, dalej czekam na to. Wiecie, powiem szczerze, że tak trochę są ludzie bardziej nieśmiali. Kiedyś tu dzwonili, może to też wynika z tego, że jesteśmy na wideo, ale słuchajcie, nie ma problemu, można na zadzwońkontestacja.com wejść i nie udostępniać kamery, nie ma problemu, można sam głos, można się podpisać anonimowo, nie ma problemu, nie gryziemy, nic się nie stanie, spróbujcie, bo to też jest fajne takie doświadczenie. Czy byłeś kiedyś w Rosji i jaki masz stosunek do Rosjan jako nacji?
Nie byłem nigdy w Rosji. Szczerze chciałbym się wybrać. Nie wiem, to wielki kraj, wiadomo, dużo tam jest rzeczy ciekawych do zobaczenia. Stosunek mam neutralny i pozytywny. Mi się wydaje, że to bardziej jest medialnie takie napuszczanie na nas siebie, a no my jako Słowianie mamy podobny język, podobne nastawienie do życia i nie wydaje mi się, że przeciętny Rosjanin bardzo różni się od Polaka czy Ukraińca.
No ale Rusy chcą was najechać. No ty nie nienawidzisz Rosjan?
Ja wiem, czego mam. Mi się wydaje, że przeciętny Rosjanin też nie chce tutaj nic nam złego zrobić, to bardziej politycy do tego dążą i ich tam, nie wiem, różne chore zachcianki, tak? A No, jeżeli zrobiliby jakieś badania na ulicy, to mi się wydaje, że przeciętny Rosjanin nie chciałby żadnej wojny, ponieważ no, nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy i czy nie wiem, czy NATO no, nie wejdzie do Rosji, tak?
No dobra, ale jako mieszkaniec Kijowa masz gdzieś odczucie, że głosowałeś, czy nie, że ludzie głosowali na władzę obecną. Czy tak samo nie jest w Rosji, że oni głosowali tam przy zafałszowanych wyborach jakokolwiek, że oni chcą Putina, a wy chcecie obecną władzę. Znaczy, że i oni chcą was najechać. No, czy to nie jest jakiś precedens do tego, żeby ich nie lubić? Ja bym nie lubił Ruskich, którzy najechali Polskę w tym 39 znowu. Wróćmy do tych. Albo Niemców na przykład, nie? Że być może to było głosowanie parlamentu tylko i oni wybrali tam Adolfa i tak dalej. No niemniej nie przepadam wtedy za Niemcami, nie? W sensie, czy nie masz takich odczuć, żeby nie lubić ich?
Nie wiem, no wracając do historii, to można nie lubić wszystkich dookoła i samego siebie, tak?
To nie jest historia, to jest rzeczywistość tej chwili. No, zaraz was bombardują.
No mam nadzieję, że nie, że to do tego nie dojdzie, ale ja nie wiem, czy są jakieś tu odczucia, że nienawidzą Rosjan. Mi się wydaje, że tak jak wszędzie są skrajności i są ludzie neutralni i są tacy, którzy nienawidzą i nie lubią i myślą, że po prostu...
O ciebie pytam. Tak? W sensie, że nie masz...
Ja już powiedziałem, że ja nie mam złych odczuć, ponieważ no, do tej pory no, nikt mi złego nic nie zrobił, tak? Ja to sobie normalnie żyję i mieszkam i pracuję. Niby to wojsko jest, nie wiadomo jak to się potoczy i wtedy, nie wiem, za kilka tygodni będę mógł ci odpowiedzieć, czy jakie mam odczucie dalej do tych Rosjan. No na razie mam neutralne.
Okej, okay, byśmy się mogli...
Dobra, jeszcze dalej, bo dużo pytań. Czy na Ukrainie w szkołach nauczany jest gdzieś język polski i czy jest to w ogóle popularne tam?
W Kijowie jest chyba tylko jedna szkoła, gdzie chodzą dzieci pracowników tam ambasady, jakichś tam różnych tutaj osób, które pracują w Kijowie, a mi się wydaje, że to bardziej zachodnia Ukraina, tam gdzie jest bardziej, no, więcej osób polskiego pochodzenia, a tutaj w Kijowie jest tylko jedna szkoła, gdzie jest język polski.
A ludzie znają język w Kijowie, czy nie?
Polski?
Przez to, że jeżdżą, tak. No przez to, że jeżdżą, rozumiem, do pracy, część wraca, no to czy tak?
Słabo. W Kijowie ogólnie mówi się głównie po rosyjsku. I teraz młodzi przechodzą bardziej na ukraiński i starają się to propagować, a dalej w domu starsze osoby i nawet u mnie wszyscy mówią po rosyjsku. Także to jest dosyć zabawne, ponieważ niektóre zwroty są podobne i znaczą to samo, a niektóre w ogóle co innego. Także ja osobiście nie znam rosyjskiego. No teraz po 3 latach już dużo rozumiem, ale bardzo dużo więcej polski jest bardziej powiązany do ukraińskiego, nie? I ukraiński do polskiego. Ja bym powiedział, że ukraiński to tak jakby 60% polskiego, 40% rosyjskiego. Tylko tyle, że inne alfabet.
Inne te. Dobrze. A czy posiadasz obywatelstwo polskie? Też pyta Tomek.
Tak.
Okay.
Byłem ostatnio teraz w Polsce, wyrabiałem sobie dowód osobisty, bo mi się skończył. Mam obywatelstwo polskie. Tutaj mam tylko kartę tymczasowego pobytu, ponieważ moja żona jest Ukrainką. Mhm.
Czemu blokowany jest jedwabny szlak w stronę polskiej granicy? Pyta.
Geopolityczne pytanie. No, ekspert.
Tak, tak.
Może też, że nie wiesz.
To też tak, gorący temat. Tak myślałem, że ktoś poruszy. To jest tutaj w mediach przedstawiane w taki sposób, że Polska blokuje większe pozwolenia dla ukraińskich tych tirów i oni przez to chcą uzyskać więcej pozwoleń na wjazd do Polski i do Unii Europejskiej. Tam są jakieś limity, gdzie Polska nie chce ich podnieść i de facto Ukraina teraz blokuje przejazdy tam pociągów z Chin, tak? No ponieważ no, wiadomo, co się dzieje w Białorusi i ten cały ruch został rzucony przez Ukrainę. Także to też takie jest ciekawe zagranie. Mi się wydaje, że no, z naszym rządem teraz ciężko coś ugrać i to jest ostatnia deska ratunku, gdzie mogło coś uzyskać, blokując tak ważne no, połączenia.
Co było powodem twojej wyprowadzki na Ukrainę, pyka Łukasz?
Ciekawe, bardzo dobre pytanie. Moja żona, która pochodzi z Kijowa, jest tutaj rodowitą mieszkanką i postanowiliśmy, że będę kontynuował swoją karierę tutaj, przeniosę się do niej do Kijowa z Anglii. I na razie tak zostało, nie wiem, może wojna coś zmieni i na razie nie planujemy przeprowadzać się gdziekolwiek. Jeżeli najdalej, to na dacze, 40 km od Kijowa.
Okej, okay, czyli z UK postanowiłeś dla dziewczyny, żony, przeprowadzić się na Ukrainę.
Tak,
na Ukrainę, która zaraz zostanie zaatakowana.
Także dosyć nietypowo, ponieważ no, większość osób wyjeżdża z Ukrainy do Polski, a ja na odwrót, tak?
No, jakoś mnie to bardzo nie dziwi. Okej, okay. Powiedz mi taką rzecz. Tą Białoruś, jeżeli poruszyliście ten temat, to jakby mnie poprawcie, ale jeżeli nie, to chciałbym go poruszyć. Rosja i Białoruś, jakby takie dwa bratanki, nie? Jakby handel bronią międzynarodowy jest przez Rosję prowadzony przez Białoruś, więc oni się bardzo lubią. Jaki jest stosunek Ukrainy jako mainstreamu tak zwanego? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, jaki jest stosunek Ukraińców do Białorusi jako takiej? W sensie fajnie czy nie fajnie? To jest wróg czy przyjaciel, czy kto?
No, Białoruś jest dosyć blisko. My tu mamy ponad 100 km do granicy, także bardzo blisko. I naprawdę to Białorusini dobrze są odbierani. To w tamtym roku Ukraina bardzo wspomagała i te wszystkie protesty przeciwko Łukaszence pomagała też no, Białorusinom. Dużo tych uchodźców, jakby to nazwać, którzy wyjechali przez reżim Łukaszenki do Polski, przeprowadziło się do Ukrainy tak samo. I to mogę powiedzieć, że nawet, że jeszcze więcej niż do Polski. Ja sam osobiście znam tu osoby, które są z Białorusi, przeprowadziły się do Kijowa, tutaj mieszkają. No wiadomo, dla nich łatwiej tutaj się odnaleźć niż w Polsce, tudzież przez język rosyjski, wcześniej jakieś znajomości czy biznesy. Nie, w Białorusi pozytywnie odbierana, a tak jak ci Rosjanie, tak? A rząd bardzo źle. Tak, Łukaszenka tutaj opowiada, że Ukraina to są nacjonaliści, potrzebne są wojska też rosyjskie, żeby pilnować granicy, ponieważ za chwilę Ukraina napadnie Białoruś, tak? Są takie...
Serio?
Takie tematy. Tak to sobie interpretują rząd przynajmniej w Łukaszenki. Nie wiem, jak to jest w Rosji, jak oni interpretują to, że potrzebują tyle wojska na granicy, ale mi się wydaje, że też na pewno podobne są tego typu tematy, tak jak na Białorusi.
Okej, okay, to ja sobie przypomnę, że czas mija i niedługo będziemy kończyć, więc ostatnia szansa, żeby zadać pytanie na czacie, a najlepiej zadzwonić na zadzwońkontestacja.com. To jest adres, pod którym, jeżeli nas słuchacie, dopiero włączyliście z opóźnieniem, pod który można wejść i tam na każdej platformie bez rejestracji dostać się, można kamerę udostępnić, ale jak najbardziej nie jest to potrzebne, wystarczy sam mikrofon i można z nami być w audycji, rozmawiać, komentować, zadawać pytania. zadzwoń.kontestacja.com.
A mam pytanie, może słucha nas ktoś, nie wiem, jakiś Ukrainiec z Polski, nie ma takich, mieliście takie przypadki w ogóle, że...
Pewnie.
Myślę, tak? Że na pewno.
Może się zdradzi?
Nie dzwonił nikt taki, ale tak. Słuchają nas ludzie w różnych krajach, również w Anglii dużo ludzi nas słucha i w Niemczech, Holandii, takich krajach właśnie, no właśnie na emigracji. Mieliśmy swego czasu taki cykl o emigrantach w różnych krajach i z tego powodu myślę, że tutaj są tacy słuchacze, także pozdrawiamy wszystkich.
Jasne, również przyłączam się do pozdrowień, pozdrawiam wszystkich emigrantów, tak jakby... Ja mogę powiedzieć, że też jestem ciągłym emigrantem, teraz mieszkającym w Kijowie, w niebezpiecznym Kijowie.
I mamy pytanie, czy słyszałeś o fali cyberataków rosyjsko-ukraińskich na Polskę przez cały 21 rok? Czy może ktoś coś podobnego dzieje się, na przykład fala cyberataków Rosji na Ukrainę albo może w drugą stronę?
Tak, słyszałem. Ostatnio dużo mówili w mediach, że zaatakowane zostały strony rządowe. Nie wiem, czy to było nagłaśniane w Polsce.
Było.
Tak, co było ciekawe, tam były napisy w trzech językach i pierwsze było po polsku z błędem, oczywiście. Także nie wiem, czy to, no, czy ci hakerzy byli dobrze opłacani, no przynajmniej mogli się, ja bym proponował, żeby się podciągnęli trochę z języka polskiego, ponieważ no błędy w takich przypadkach no, od razu pokazują, z kim mamy do czynienia. Ale tak.
No, możemy położyć pół systemu, ale jakby nie mamy na tłumaczy. Tak by, no, Artur je tutaj jakby służy swoim językiem. Jakby
ktoś, może zatrudnijcie copywritera. Czy to rzeczywiście aż takie robi szkody? Ja też się zawsze zastanawiam. No cóż z tego, że jakaś tam strona rządowa nie jest dostępna. No może jakieś tam komuś to utrudni życie, może to trochę kosztuje, ale nie jest chyba to sposób na palejszy jakikolwiek sposób kraju.
No zależy, co ta strona reprezentuje i jakie informacje ma. Nie wiem, może komuś potrzebne były te informacje, albo nie wiem, coś związane na przykład, żeby pokazać, że jest łatwy dostęp do tych stron i nie wiem, że następny krok to będzie na większą skalę niż ten, przez to, że złamali te strony, tak? Wiadomo, jak działają te wszystkie serwery, wszystko do siebie połączone i nie wiadomo, jak to będzie następne. Może wyłączą, nie wiem, jakąś elektrownię czy coś w tym stylu.
Okej. Okay. Ja jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, ostatnią. Jak wygląda pobór do wojska na Ukrainie? Czy jest obowiązkowa służba wojskowa, czy ludzie generalnie mogą zostać po prostu wysłani na front? Od czego to zależy? Czy uciekają przed tym poborem w jakiś sposób? Czy to zdobywając jakąś, nie wiem, jakiś zawód, ucząc się, czy może po prostu wyjeżdżają właśnie do Polski?
I jeszcze dodam, co z kobietami?
O, właśnie może zacznijmy od kobiet, bo to jest dosyć ciekawy temat. Była ostatnia informacja, że kobiety dostaną no, powołane do wojska, ale w sensie takim do pomagania w różnych rzeczach, na przykład, nie wiem, do różnych call center, nie wiem, do medycznych spraw, do, nie wiem, księgowe i te sprawy, tak? I będą musiały odbyć jakąś służbę wojskową i tak jakby przeszkolenie. Mi się wydaje, że to jest dobre, no nie wiem, w Izraelu chyba tak? Kobiety muszą tam odbyć, nie wiem, pół roku czy tam są? Nawet więcej.
No, do 60 roku życia, tak? To jest
dosyć ciekawe. No wiadomo, no teraz jest taki stan, że każdemu się to przyda i takie przeszkolenie do obsługi nawet broni to jest na plus, tak? Niektórzy muszą w innych krajach słono za to płacić, tak? Za jakieś tam para wojskowe rzeczy wydają po prostu jako hobby, a tutaj mają przeszkolenie.
No tak, no ale właśnie pytanie, czy chcą mieć to przeszkolenie i czy nie zostaną zmuszeni do walki, no?
To również, to różnie można na to patrzeć. Niektórzy chcą, a niektórzy mogą się od tego uciekać, tak? I takie będą przypadki i spośród moich znajomych też są głosy takie, że niektórzy od razu tak, chcę pomagać, chcę coś robić z miło, no przynajmniej takie mają nastawienie, a są też tacy, którzy
Nie, Artur, no. Dobra, poczekaj, ja tutaj wkroczę. Czy chciał, jakby mając gdzieś w wizji swojej, że Ruscy, a jesteś jednym z ruskich, w sensie, że Ukraina to jest jeden z ruskich, posyłają miliony ludzi na front, idźcie i się zabijajcie. Czy chciałbyś być posłany i iść się zabijać?
No ja nie wiem. Ja, mi się wydaje, że ja przez moje doświadczenie i ja jestem ze sfery IT, przydałbym się trochę w innych...
Ale to nie ma znaczenia, nie? No,
nie, raczej nie z bronią. Raczej nie z bronią w pierwszym szeregu i...
Nawet nie z bronią, nie? Jakby nie, tam ludzie szli, są jeden karabin na trzy osoby, ponieważ jest mniej karabinów, a więcej osób. Czy chcesz być zmuszony do tego, żeby być posłanym na front, czy z karabinem, czy bez, wszystko jedno, chcesz być, czy nie?
Nie, raczej nie. No, mi się wydaje, że to takie, nie wiem, stary typ wojen. Nie wiem, każdy sobie myśli, że oglądając jakieś stare filmy, że dostanie kałasznikowa i do przodu. To mi się wydaje, że to jest wojna hybrydowa, latają drony, tego typu sprawy.
Kontestacja.
GRG 75-30. 30 zł. Czy tarta marchew na specjalnej tarce z czosnkiem to znana ci potrawa?
ale 30 dałem.
30 zł. Ja lubię marynowaną marchewkę. To jest super sprawa. W Polsce w ogóle niepopularna, a tutaj jest bardzo popularna i smaczna.
No dobra, ale wróćmy do mojego pytania, bo to mnie szalenie interesuje. Czy są sposoby, żeby się wymigać? Nie wiem, wiem, że w Polsce można iść pracować w kostnicy na przykład, albo no, niektórzy udają wariatów, żeby nie dostać tej kategorii A. Czy takie rzeczy się zdarzają na Ukrainie?
Nie wiem, nie słyszałem, nawet nie interesowałem się, ale mi się wydaje, że na początku, nawet jeżeli będzie pobór, to będzie więcej chętnych niż tych miejsc, które tam będą i to sprosta im no, wymaganiom, tam nie wiem, pierwsze milion osób czy coś takiego. Tutaj naprawdę jest nastawienie takie, że no, nie mamy nic do stracenia, nie oddamy swojej ziemi i dosyć patriotyczne, a nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie.
Nie no, to okej, ja osobiście poznałem osoby właśnie, programistę, który z Ukrainy wyjechał, z Kijowa również i powiedział nam, pracował z nami i powiedział nam, że generalnie to on zarabiał lepsze pieniądze w Kijowie, no ale po prostu nie chciał właśnie iść walczyć do Donbasu, a przyszedł list i nie miał wyboru, więc wyjechał do Polski i to jest jakiś tam sposób na uniknięcie tego poboru, taki powiedzmy dosyć mało drastyczny, no bo właśnie bez jakichś tam oszustw na zasadzie, że inna kategoria, ale okej. Ale to macie taki kwalifikację, macie taką, że każdy ma kategorię jakąś wbitą w książeczkę, czy jakoś inaczej to działa?
Nie, to dosyć podobnie jak w Polsce. Tam jak ma się 18 lat, dostaje się kategorię, trzeba tam odsłużyć jakiś tam okres czasu i wiadomo, kto idzie na studia, to nie odbywa tych szkoleń, czy tam to jakieś, bardzo podobnie jak w Polsce, ale w Polsce teraz chyba jest zawodowa armia, tak? Nie ma chyba poboru.
No nie ma, no dokładnie.
Nie, to jest...
Okej, ostatnie szansa na pytanie. Godzina 22:24, także zbliżamy się do końca. I
u mnie 23:24.
Tak, 23. Hugo, coś chciałeś zapytać na koniec?
Tak. Ja jeszcze chciałbym wrócić do tej jakby mojej działki, czyli medialnej, ponieważ wczoraj rozmawialiśmy, albo dzisiaj, wszystko jedno. W każdym razie powiedziałeś mi taką jedną rzecz i jakby potwierdź mi ją tutaj, to jest tylko takie potwierdzenie de facto, że media ukraińskie, czyli jakby de facto to, co ludzie dostają tutaj do głów, czerpią z tego, co cytują, jeżeli chodzi o Polskę oczywiście, cytują z TVP, tak mi powiedziałeś, nie? Z Telewizji Polskiej i tych mediów tam zależnych. Czy to jest prawda?
to jakby to wytłumaczyć, mi się wydaje, że dużo przekazu tutaj w mediach jest raczej biorą z TVP, a nie z innych stacji typu TVN, Polsat. Także pokazują Polskę od strony tak jakby tego dobrobytu pokazywanego przez TVP, a nie przez TVN, który no neguje wszystko, tak? Raczej pokazują z tej strony, ulepszają rzeczywistość, tak?
Okej, ale wy macie taki sam model, że jakby to jest taki prosty przekazior, że jakby wszystko jest przezajebiście, jakby Polska jest tutaj pewnym ewenementem, przyznam się szczerze, że poza Węgrami tutaj nie znajduję innych modeli, gdzie jakby główny przekaz do 7 milionów, no tam 8,5 miliona osób miesięcznie jest przekazywane, że wszystko jest przezajebiście. Czy tak samo w takim razie rozumiem, że jest to przekazywane, że w Polsce jest przezajebiście do Ukrainy i przyjeżdża się na Ukrainę? Znaczy jakby główne media na Ukrainie mówią, że wyjeżdżajcie od nas, bo jakby u nas, z tego co pamiętam, media te takie jakby tego przekazu dzisiejszego mówiły, że wracajcie tutaj, że nie zarabiajcie tam 5 razy więcej. Tutaj mamy lepsze warunki. Czy tak nie jest, no?
Teraz trochę zakręciłem się, czyli chcesz usłyszeć, czy tutaj są takie w mediach odczucia, tak?
Okej, dobra, uproszczę. Czy media na Ukrainie zachęcają do wyjazdu czy przyjazdu?
Do wyjazdu do Polski, tak. Tak, tak. Spotkałem się z takimi różnymi materiałami i po prostu pokazują różne przypadki i historie pozytywne osób z Ukrainy, które odnalazły się w Polsce, przeprowadziły swoje rodziny, mieszkają tak jakby podniosły sobie status życia i majątkowy i rodziny i w ogóle względem tego, co miały na Ukrainie. No wiadomo, no, jeżeli ktoś ma...
Momencik.
Jacek Sasin, 10 zł. Polecam kiszone pomidory. To jeden z ukraińskich produktów, który już zagościł nawet w marketach.
Jesteś, ale uwielbiam, że dają kasę. Ale okej, okay, dobra, kontynuuj, jeżeli masz wątek.
Pomidory również. Uważam za dobry, za dobry wynalazek. Produkt. Tak, tak, tak. Wracając do naszego tematu. No nie, jest, można odczuć, są takie nastawienie mediów, że lubią takie historie pokazywać, tak, raczej pozytywne i mi się wydaje, że jest taki przesył tego, żeby wyjeżdżać z Ukrainy za lepszym chlebem i no, raczej nie ma takiego motywu, żeby wracać na Ukrainę.
Okej, bo jakby nie oszukujmy się, że jakby media są manipulowane, wiadomo, dlatego mi jakby o to chodzi, czy media na Ukrainie... Tak? Nie, jakby chodzi mi o to, czy media na Ukrainie sugerują, żeby wyjeżdżać, czy żeby przyjeżdżać, bo to jest w sumie ważna informacja, nie? Jakby jeżeli sugerują, żeby wyjeżdżać, znaczy, żeby przysyłać pieniądze, nie? Tak jak było w UK tam do pewnego czasu, a potem mówili, żeby jednak przyjeżdżać, ponieważ chyba przestali przysyłać.
Tak, na razie jest na tym stopniu początkowym, czyli żeby wyjeżdżać, tak jak ty wspominasz, żeby przysyłać pieniądze.
Okej, okay, dobra.
Jednak to pomaga, tak, tutaj ekonomii. Tu jeszcze widzę, nasz Greg zadaje jakieś pytania może.
Tak, czy Ukrainki są ładniejsze od Polek, czy nie? No bo jesteśmy tutaj, wschód jest najładniejszy, więc...
No. Ja dyplomatycznie powiem, że są tak samo ładne jak Polki.
Marku. Kończymy, bo już najwyższy czas. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Artur, który jest w Kijowie w tej chwili od 3 lat i opowiadał nam o tym, co się działo co się dzieje, jakie są nastroje, czy rzeczywiście będzie wojna i no i jakie w ogóle są na Ukrainie aktualnie nastroje. Także bardzo Ci dziękujemy za udział. A wszystkich oczywiście. Tak, zapraszamy do tego, żeby no rozesłać ten materiał innym ludziom, jeżeli uważacie, że dla nich może być ciekawy, żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować nas, bo w każdy poniedziałek po 21 jesteśmy z wami na żywo z ciekawymi osobami, z tematami, komentujemy i można zadzwonić. Dzisiaj jedna osoba dzwoniła, ale jak jesteśmy na żywo, to można zawsze zadzwonić od wielu, wielu lat. A żegna się z wami Marek Zemsta.
I Marcin Hugo Kosiński, dobranoc.
Dobranoc.
Dzięki. Pozdrawiam wszystkich, dobranoc.
Albert, wychodzimy!